Europoseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej Janusz Zemke jest Państwa i moim gościem o poranku. Dzień dobry.
Także witam Pana i Państwa.
Trzech prorosyjskich separatystów zginęło, a 13 osób zostało rannych podczas nocnych zajść w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy. Niezidentyfikowani napastnicy zaatakowali batalion ukraińskich wojsk wewnętrznych. W wielu miejscach sytuacja jest coraz bardziej napięta. Władza już, Pana zdaniem, wcześniej powinna użyć siły, by nie dopuścić do zajmowania kolejnych budynków?
No, to jest straszny kłopot, bo pytanie jest bardzo jednoznaczne, a odpowiedź tak jednoznaczna nie będzie. No, władze też przecież nie chcą, żeby ginęli ludzie, ale moim zdaniem ukraińskie władze jednak za późno zdecydowały się na interwencję, dlatego że dzisiaj tam tych punktów zapalnych jest co najmniej kilkanaście, a pewnie może być ich więcej. Otóż zasada stara jest taka, że jak jest pierwszy punkt zapalny, jeżeli są jakieś działania o charakterze separatystycznym czy terrorystycznym, bo takie były, to należy reagować szybko. Bo jak się pierwszego punktu zapalnego nie likwiduje, no to ma się potem znacznie, znacznie więcej problemów. Także ta reakcja była późna, ale ona także pokazuje, że wewnątrz obecnych ukraińskich władz toczy się dyskusja, co robić. Tam są, przypuszczam, bardzo zdania podzielone.
Władza nie chciała używać siły, by nie doszło do rozlewu krwi, by nie prowokować rosyjskiej interwencji, czy może po prostu nie ma kim działać tam na wschodzie, bo wielu milicjantów, żołnierzy nie popiera rządów.
To i to. No więc jest taka sytuacja, że po pierwsze to pamiętajmy, że wszystko się to toczy między Słowianami. My czasami o tym zapominamy, że to nie jest taki ostry podział, że to są przecież często ludzie o podobnej historii, znający ten sam język, o podobnej kulturze i tak dalej. Więc to na pewno ogranicza chęć użycia siły. Ale też jest sprawa druga, ta, o której Pan mówi, że tam, gdzie dochodzi do tych działań o charakterze separatystycznym, to nie jest tak, że te działania nie znajdują wsparcia. Otóż część osób po prostu nie chce należeć do Ukrainy albo uważa, że ich teren powinien mieć znacznie większą autonomię, to jest prawda, i widać, że wojska wewnętrzne, przede wszystkim milicja, no już nie chcą podejmować żadnych działań w ogóle, więc tam, gdzie dochodzi do takiego aktu przeciwdziałania, to jest używane wojsko, ale to wojsko przysłane z centrali. Także bardzo, bardzo, bardzo jest ta sytuacja pogmatwana.
Część środowisk w Kijowie uważa, że władza powinna szybciej zbrojnie reagować. Także takie przekonanie panuje wśród części polityków zachodnich, ale czy to nie jest trochę nieuczciwe, bo wydaje mi się, że władza w Kijowie zwlekała, no, by nie doszło do rozlewu krwi, by nie prowokować Rosji, bo liczyła, że jednak ta reakcja Zachodu będzie silniejsza i Rosja się powstrzyma przed eskalacją tego konfliktu.
No tak, ale to jest takie oczekiwanie, że Zachód rozwiąże wewnętrzne problemy Ukrainy. Otóż zawsze warto w takiej sytuacji przypomnieć, że Ukraina jest to nasz partner wschodni. To jest bardzo ważne wszystko, co się na tym terenie dzieje, ale pamiętajmy, że Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej, ani też Ukraina nie jest członkiem NATO. Więc w związku z tym możliwości wpływu na sytuację na Ukrainie wcale nie są takie duże.
Ale Unia Europejska, panie pośle, bardzo się zaangażowała, jak się wydaje,
ale
przynajmniej
Unia
takie były obietnice.
Głównie dyplomatycznie, to znaczy, co może zrobić Unia? Unia się może angażować dyplomatycznie, Unia może wspierać nowe władze na Ukrainie i Unia takiego wsparcia finansowego, materialnego tym władzom udziela. Natomiast Unia ani NATO nie będą interweniowały na Ukrainie wojskowo. Ja chcę to podkreślić z całą mocą, bo u nas, wie pan, jak ja słucham niektórych polskich
polityków...
Wydaje
się, że tego nikt nie oczekuje.
Jak tak słucham tutaj niektórych polskich polityków, takie tezy, że prawda, zdecydowanie twardo trzeba, że tak powiem, uzbroić ukraińskie wojsko, dać im dodatkową linię kredytową, żeby kupili broń i tak dalej, no to jest namawianie do eskalacji działań o wojskowym charakterze, więc...
Panie pośle, wiadomo, że Ukraina nie ma szans. Wiadomo, że Ukraina zbrojnie nie ma szans w starciu z Rosją, dlatego wydaje się, że Rosję można powstrzymać jedynie drogą sankcji, czy to gospodarczych, czy to politycznych. No pewnie skuteczniejsze są te gospodarcze. I odnoszę wrażenie, że Ukraińcy na to liczyli, a Unia Europejska zatrzymała się w pół kroku, no i Rosja teraz swobodnie może doprowadzać do eskalacji tego konfliktu.
No tak.
Za pomocą niezidentyfikowanych, mówi się, zielonych ludzików.
No tak, nie, to przecież wszyscy wiedzą, że to są działania zorganizowane, przemyślane, że te zajmowanie obiektów ma taki stały scenariusz, dokonuje takiego no, zajęcia grupa kilkudziesięciu, maksymalnie 200.
Tylko panie pośle, pytanie dotyczyło tego, że z jednej strony oczekuje się, że oczywiście władza będzie broniła, bo nie ma niczego gorszego, tak, jak ataki na, na budynki administracji.
Pytanie dotyczyło gospodarczych sankcji.
Ale pytanie Unia Europejska dotyczyło... zatrzymała się.
No tak, ale dobrze. No to pójdźmy dalej. A czy jesteśmy za tym, żeby Unia zastosowała wszystkie maksymalne sankcje gospodarcze i finansowe? No moim zdaniem nie, no. Ja uważam, że trzeba być z tym nadzwyczaj ostrożnym, bo dzisiaj na razie w Polsce, bo też jednak pamiętajmy o interesach swoich. Otóż dzisiaj na razie w Polsce mamy tak, że narastające kłopoty przeżywają producenci wieprzowiny, za chwilę producenci mleka, bo mają kłopoty mlekowita przykładowo z eksportem, a za chwilę producenci jabłek i warzyw. No więc ostrożnie, bo jeżeli mówimy o sankcjach idących dalej, to może najpierw pomyślmy o podmiotach polskich, o polskich przedsiębiorstwach i o polskich pracownikach, którzy w wyniku tych sankcji na zasadzie rosyjskiej retorsji stracą miejsca pracy. Otóż ja oczekuję cały czas, że polski rząd, jeżeli tak mówi gromko o radykalnych sankcjach wobec Rosji, to równie gromko będzie mówił, jak chce pomóc ludziom i przedsiębiorstwom, które stracą rynki zbytu. No, pamiętajmy zawsze o drugiej stronie.
Ja rozumiem, że koszty sankcji będą z pewnością bardzo duże, ale z drugiej strony wydaje się, że inaczej Rosji nie da się powstrzymać, no bo nie można tego zrobić militarnie, a może należy powiedzieć wprost, że nie da się utrzymać wspólnego stanowiska Unii Europejskiej w stosunku do Rosji. Tak naprawdę po zamówieniu o gotowości do kolejnych sankcji niewiele się już wydarzy.
Moim zdaniem będzie narastający kłopot z utrzymaniem wspólnego stanowiska unijnego. Ja to widzę wewnątrz parlamentu, bo rozmawiamy teraz w sytuacji takiej, kiedy pan jest studio w Bydgoszczy, a ja jestem w parlamencie w Strasburgu. Przecież tutaj rozmawiamy z kolegami z 28 państw i powiedziałbym, że część państw bardzo przestrzega przed radykalnymi sankcjami. Ja mogę te państwa wymienić, od Cypru począwszy, przez Włochy czy Hiszpanię, a na Finlandii skończywszy. Więc pamiętajmy jednak, że są kraje, dla których interesy ekonomiczne, a nie polityczne, są najważniejsze. Więc moim zdaniem utrzymanie takiego jednolitego, bardzo twardego stanowiska unijnego będzie trudne.
Dziś w Parlamencie Europejskim głosowanie no właśnie w sprawie rezolucji wzywającej do gotowości niezwłocznego zastosowania sankcji gospodarczych. Znów mowa o gotowości, czyli rozumiem, że na tym się skończy tak naprawdę.
Ale to głosowanie odbędzie się o 12. Ja jestem przekonany, że niestety nie będzie to głosowanie o jednolitym charakterze. To głosowanie pokaże także, że jest to różnica między państwami istotna, bo wie pan, jednak w sumie najważniejsze są przecież nie te działania dookoła Ukrainy, czy na rzecz Ukrainy przez inne państwa, tylko najważniejsze jest to, co się dzieje wewnątrz Ukrainy i na ile ukraiński rząd, ukraińskie władze potrafią zapanować nad bezpieczeństwem swojego państwa. No, główny ciężar przeciwdziałania spoczywa jednak na Ukraińcach.
Wciąż poszukiwane są polityczne możliwości rozwiązania tego kryzysu. Ostatnio pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy nie wykluczył przeprowadzenia referendum w sprawie jedności państwa. Mogłoby się ono odbyć razem z wyborami prezydenckimi w maju. To jest dobry kierunek?
To jest dobry kierunek, dlatego że jeżeli te wybory prezydenckie się odbędą rzeczywiście 25 maja, to w sposób naturalny należałoby się Ukraińców spytać, jakiego ustroju państwa by chcieli. Dlatego że jaki tu jest problem? Podstawowy spór. Ukraińskie władze, opinia międzynarodowa oczywiście chciałaby, żeby Ukraina była państwem o jednorodnym charakterze. Tak to się ładnie mówi, unitarnym, prawda? Zaś stanowisko Rosjan i części mieszkańców tych obwodów wschodnich typu Charków, Doniec, Ługańsk i tak dalej jest takie, że dobrze, żadne państwo unitarne, ma to być federacja z daleko posuniętą autonomią poszczególnych obwodów, czyli no województw, więc to jest zupełnie inna filozofia funkcjonowania państwa.
A ponieważ I ta filozofia ma charakter, może grozić rozpadem tego
tak,
państwa.
A ponieważ sprawa ma charakter absolutnie no, fundamentalny i ustrojowy, to ja sądzę, że warto w referendum takie pytanie obywatelom Ukrainy postawić.
Już tak, na koniec dziś w Genewie kolejne czterostronne rozmowy na temat przyszłości kraju. Pojawią się ministrowie spraw zagranicznych i Ukrainy, i Rosji, przedstawiciel Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych. Możliwy jest jakiś przełom?
Nie, moim zdaniem żadnego przełomu nie będzie, dlatego że rozbieżności mają charakter absolutnie no fundamentalny. No, dobrze, że do tych rozmów no dochodzi. Tam nastąpi no wymiana poglądów, ale ja nie sądzę, żeby do tych rozmów, żeby one dały jakieś efekty, dlatego że pamiętajmy, jeśli chodzi o rozwiązanie sytuacji na Ukrainie, to większość kart w ręku dzisiaj ma Rosja. Taka jest tam sytuacja.
A sytuacja na Ukrainie jest coraz bardziej napięta. Będziemy do tego tematu wielokrotnie powracać. Dziś państwo i moim gościem był Janusz Zemke, europoseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dziękuję, do usłyszenia.
Też dziękuję pięknie panu i państwu.